Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ekspert do spraw zdrowia publicznego. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie doktorze, gdy dowiedział się pan o epidemii, potem o pandemii i gdy rozmawialiśmy w Radiu Gdańsk, spodziewał się pan, że zachorowalność w Polsce we wrześniu przekraczać będzie 1000-1500 osób dziennie?
A czy to, co zaskoczyło, to rzeczywiście bardzo skuteczny lockdown, który udało się wprowadzić w marcu i olbrzymia dyscyplina, która w pierwszej fazie bardzo spowolniła rozwój choroby rzeczywiście, czyli wprowadzony bardzo szybko, kiedy jeszcze liczba zakażonych osób była bardzo mała. Natomiast już w okresie wakacyjnym mniej więcej ten scenariusz się rysował z tego powodu, że no po pierwsze oswoiliśmy się z ryzykiem zakażenia, co jednak oznaczało, bo tu absolutnie zakładam, że zdecydowana większość słuchaczy i wszystkich w Polsce świadomość jest taka, na czym polega zakażenie, co to jest droga kropelkowa, jak się roznosi. Natomiast to przyzwyczajenie do ryzyka spowodowało to, że tak zwane R, czyli ten współczynnik, ile jedna osoba średnio zakaża kolejnych osób w skali populacyjnej, no skoczyła powyżej jednego, to było już widać mocno w sierpniu. Także teraz mamy tego efekty i prawdopodobnie te efekty się utrzymają trochę dłużej.
Czyli teraz ta jedna osoba ile zaraża kolejnych?
No są bardzo różne szacunki, na pewno nie mniej niż 1,3, tak, i mamy nadzieję, że nie więcej niż 1,7, czy w tym przedziale. To oznacza, że 10 osób zakażonych średnio zakaża między 13 a 17 osób. To się wydaje niedużo, ale ponieważ to jest narastająco i okres wylęgania wirusa średnio jest około 5 dni, tak, że ten okres, kiedy między 30 a 50% mamy więcej osób zakażonych, trwa no, raptem niecały tydzień.
A czy pana zdaniem taki powtórny lockdown byłby wskazany teraz?
Znaczy lockdown był, na co wszyscy wskazują, też związany ze szkodami, nie tylko ekonomicznymi, co jest dość oczywiste i jasne, ale również psychicznymi i zdrowotnymi, tak? Czyli to, że siedzimy nieruchomo w domu i nie kontaktujemy się, oddziałuje i na naszą psychikę, i na nasz organizm negatywnie. Więc większość krajów odchodzi od lockdownu, raczej stara się znaleźć takie bardziej sprytne rozwiązania, jak mówimy, tak? Na przykład w Anglii ograniczono godziny otwarcia pubów, tak, żeby, no owszem, ludzie się mogli spotkać, ale jednak, żeby to ryzyko się zmniejszyć infekcji. I oczywiście wielu takich działań mogą być skuteczne, no pod warunkiem przede wszystkim pełnej akceptacji społecznej.
Czyli tak troszkę chcemy ominąć tego koronawirusa, tak?
Tak,
troszkę go oszukać.
Troszkę go dać mniej okazji do tego, żeby się zakaził. No znowu tak jak żeśmy rozmawiali od samego początku epidemii, tak? Z tego powodu, że mamy dużo zakażeń bezobjawowych, czyli mamy zakażenie, ale nie mamy choroby w istocie, tak? No bo jeżeli te objawy są bardzo skromne i nie powodują u nas dysfunkcji takiej w życiu, no to trudno mówić o chorobie. Możemy mówić natomiast oczywiście o zakażeniu. Co więcej, to zakażenie zaczyna się jeszcze w okresie przedobjawowym, tak? Czyli ta osoba, która zakaża, o tym nawet nie wie, że może być zakaźna. Więc no musimy wrócić tutaj do tego, żeby nie dać się oszukać przez wirusa, to pamiętać, że mogliśmy nabić wirusa dzień wcześniej, tak? I czy kilka dni wcześniej jeszcze nie mamy objawów, albo w ogóle nie będziemy ich mieli, ale możemy kogoś zakazić. Oczywiście najbardziej, to warto podkreślić, najbardziej zakaźne są osoby z objawami.
Ale czyli poniekąd ta zwiększająca się liczba chorych czy zakażonych zależy od nas samych?
To znaczy bym powiedział tak, oczywiście w skali zachowań populacyjnych to ma oczywiście znaczenie. No i nie możemy też zapominać o tym elemencie, który dołączył od 1 września, czyli o szkołach. Tak? To na pewno jest to miejsce, gdzie też znowu od samego początku pandemii wiemy, że na szczęście dzieci przechodzą bardzo łagodnie, znacznie częściej bezobjawowo niż osoby dorosłe.
No dzieci same tak, ale przenoszą tę chorobę dalej. Ten wirus idzie wraz z nimi do rodzin, do dziadków, do sklepów.
Zgadza się. I to jest właśnie ten moment, którym powinniśmy tu zachować, starać się zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim tych okazji, które nam rzeczywiście stwarzają okazję do zakażenia, unikać, tak? Czyli dłuższych spotkań w niewietrzonym pomieszczeniu, spotykać się, no właśnie, teraz będzie to trudniej niż latem na świeżym powietrzu, gdzie to ryzyko zakażenia jest mniejsze. Także no, mamy takie elementy, które no, powodują to, że indywidualne zachowanie może nie wystarczyć i nie pomóc na przeciwdziałanie zakażeniu, ale ciągle nasz zbiorowy wysiłek, tak, zbiorowa pamięć do tego, żeby jednak dyscyplinować się choćby w sklepie, no, zawsze oznacza dużo mniejsze ryzyko. Co więcej, pokazały się dość ciekawe wyniki badań, które pokazały, że w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie spotykamy się z obcymi ludźmi, używanie maseczek typu tramwaj, autobus, sklep właśnie, to nie redukujemy ryzyka zakażenia do zera, ale z tego powodu, że jest mniejsza ilość wirusa, to właśnie zwiększamy szansę na to, że przejdziemy go w sposób bezobjawowy, że będzie go na tyle mało, że nawet jak się namnoży w naszym organizmie, to zdążymy nasze mechanizmy odpornościowe uruchomić i w związku z czym też da szansę na przebycie bezobjawowe czy skąpoobjawowe zakażenia.
Ale bardzo spodobało mi się takie powiedzenie DDM.
Tak jest.
Słyszał pan, tak? Dezynfekcja, dystans, maseczki.
Tak jest, to właśnie jest to łączenie tych elementów. Z tym, że znowu, tak, jeśli chodzi o dezynfekcję, to wirus jest na tyle nietrwały, że jest on ważny personalnie, tak? Bardziej personalnie, żeby pamiętać o tym, że jednak również dłońmi możemy przenieść zakażenie i tutaj możemy rzeczywiście dość wyraźnie ograniczyć ryzyko, jeśli o tą higienę będziemy dbali. Jeśli chodzi o dezynfekcję w takiej większej skali, to wydaje się, że ona tu w mniejszym stopniu ma znaczenie i czasami jest trochę przeceniana, tak, jako
Czyli ta dezynfekcja pomieszczeń to nie jest aż tak ważne?
Wywietrzenie pomieszczeń, chodzi mi o to, tak, żebyśmy pamiętali, że w praktyce naszej codziennej, bo już nie mówię o instytucjonalnie, nie mówię o ochronie zdrowia, gdzie to robimy i się robi to profesjonalnie i dobrze, natomiast mówię z punktu widzenia w praktyki każdego z nas, pomieszczenia w biurze i tak dalej, to mówię, wietrzenie pomieszczeń będzie w 95% skuteczną dezynfekcją, tak, i niekoniecznie musimy w mieszkaniu trzymać jakiegoś tego typu urządzenia, żeby zapobiec zakażeniu. Tak, jeżeli odwiedzi go od nas na chwilę osoba, która no, możemy niestety zakładać, a powinniśmy zakładać wobec większej liczby osób, no to również takie proste działania będą...
Lekki przeciąg.
Dokładnie, będą ewidentnie skuteczne, może nie aż tak bardzo jak dobra dezynfekcja, ale niewiele mniej na praktyczne powody wystarczy. Także to chciałem takie zastrzeżenie zrobić, żebyśmy nie zakładali, że nie, jeśli nie możemy zrobić dezynfekcji w domu takimi metodami profesjonalnymi, to jesteśmy bezbronni. Tak, to na to chciałem zwrócić uwagę.
Panie doktorze, choroby wirusowe, jesienią jest ich sporo. Początkowo objawy są bardzo podobne tych chorób wirusowych. Gorączka, ból gardła, kaszel. Takie same są też objawy COVID. Lekarze pierwszego kontaktu mają bardzo trudne zadanie i wielka na nich odpowiedzialność spoczywa, by rozróżnić tego koronawirusa od, że tak powiem, mniej zjadliwego wirusa. Oni mogą teraz kierować na te badania covidowskie, tyle że muszą mieć 4 objawy.
Tak, to jest rzeczywiście takie wskazania, które pokazują, zwiększają prawdopodobieństwo i to też jest związane z tym, że w tej chwili te testy bardziej trafiają, tak? Czyli mamy większy odsetek testów pozytywnych, ponieważ no, skoncentrowaliśmy się w tej nowej strategii na testowaniu osób pozytywnych, czyli to jakby z jednej strony mamy... No kwestie racjonalności, bo tych środków nie mamy w ochronie zdrowia zbyt dużo, no ale też pamiętajmy, że w związku z czym to ryzyko populacyjne nam zakażenia wzrasta, tak? Rzeczywiście tutaj w wielu przypadkach jest tak, że te lekkie objawy infekcyjne są bardzo do siebie podobne, ale są też charakterystyczne, właśnie jak utrata węchu, które w...
Ale to może być w drugim etapie, dobrze, prawda? To nie musi być tak od
może
razu.
Być później, tak, bo to po prostu dochodzi do tego wtedy, kiedy komórki węchowe są przez wirusa wprost zaatakowane i to chwilkę zabiera, ale dość szybko następuje, tak? Także natomiast charakterystyczne, ale też nie zawsze występuje ten objaw, tak? Czyli też nie możemy zakładać, że jak go nie ma, to tego wirusa nie ma, tak? To takie założenie byłoby błędne, ciągle nawet mniejszym odsetku niż większym, ale z tych wszystkich, które są, to są rzeczywiście najbardziej, natomiast wszystkie pozostałe w istocie, bóle stawów, bóle mięśni, stany podgorączkowe czy do gorączki włącznie są tutaj takie same jak przy innych wirusach. Tych wirusów w historii zwierząt, tak, namnożyło się, zaczęło się rozwijać bardzo dużo i ludzie, którzy od zwierząt również te wirusy nabywają, się nauczyli z nimi bronić. Także na szczęście większość z nas jest chroniona, tak, ale ze względu na to, że część wirusów jest bardziej zjadliwa, koronawirus do nich należy, na to warto zwrócić uwagę. W związku z czym tutaj jeszcze raz podkreślać, lekarze rodzinni tu nie wykluczą tego wirusa, nie mają takiej możliwości ani prawnie, ani faktycznie. Nie są w stanie za pomocą, bez badania potwierdzić lub nie zdiagnozować. W związku z czym tym bardziej w istocie problem leży trochę po stronie pewnej dyscypliny rozsądku społecznego, ponieważ co prawda rzadko zachodzą ciężkie przebiegi, ale są one, spotykamy, widzimy je niestety po tym, jak przybywa nam pacjentów w szpitalach, jak przybywa pacjentów pod respiratorami.
I też nie wiemy, mówiliśmy początkowo o tych starszych osobach, a teraz okazuje się, że też młodsi pacjenci są w ciężkim stanie.
To znaczy, to się nie zmieniło o tyle, że znowu ryzyko ciężkiego przebiegu rośnie z wiekiem, ale właśnie trzeba pamiętać, że układ odpornościowy każdego z nas jest inny, tak? Jeżeli akurat dysfunkcja danej osoby w tym obszarze, tak? Czyli można powiedzieć, większość z nas jest bardzo dobrze uzbrojona przeciwko wirusowi, ale ten stopień jest w różnym stopniu. Jedni w sposób bardziej sprawny, drudzy nie. Tak samo jak jedna osoba szybciej się uczy wiersza, druga trochę dłużej czas zabiera czasu, tak samo mamy z układem odpornościowym, tak? Nie widzimy tego. Nie da się tego przewidzieć na pierwszy rzut oka, chociaż z reguły jest tak, że te osoby, które generalnie ciężej przechodzą infekcje, mogą podejrzewać, że są bardziej narażone, bo doświadczyły z innymi wirusami, że jak ktoś tylko miał lekki katar i stan podgorączkowy, a druga osoba reaguje gorączką, ciężkimi bólami i dysfunkcją.
Panie doktorze, a dlaczego teraz jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę, w czołówce zachorowań na koronawirusa? Mówię tutaj o Pomorzu, a na początku pandemii byliśmy na szarym końcu.
A, to jest tak, na początku prawdopodobnie po prostu trochę przypadek sprawił, że sezon wakacyjny serii zimowych był nieco wcześniej od innych, w związku z czym osoby, które dość masowo w skali populacyjnej, czyli mówimy o tysiącach osób, pojechały za granicę, to zdążyły pojechać zanim ten wirus był bardzo rozpowszechniony, na przykład we Włoszech, tak, czy potem w Austrii. I w związku z czym tego wirusa przyjechało wraz z tymi osobami dużo mniej i udało się szybciej opanować.
Czyli jednak te migracje nasze.
Na nasze migracje. Natomiast teraz po pierwsze ten ruch wakacyjny przyjechał do nas, tak? Również oczywiście Pomorzanie wyjeżdżali poza, oczywiście na wesela, na spotkania, znaczy związane i cała Polska jeździła, bo spotykają się ludzie z różnych obszarów i trochę nadrobiliśmy, tak? A jednocześnie mniej osób się zetknęło z wirusem, w związku z czym więcej jest tak, w epidemiologii się zakłada, że duży udział w roznoszeniu zakażania mają tak zwani supernosiciele, tak? I oni najszybciej ze względu na liczbę kontaktów łapią zakażenie.
A jak tę osobę wyłapać?
No nie jesteśmy w stanie. Wiemy tylko, że wywodzą się spośród tych, którzy mają dużo faktycznie fizycznych kontaktów z innymi ludźmi, tak? W związku z czym ci, którzy profesjonalnie pracują, tak, jak ktoś, nie wiem, konduktor, tak, żeby tutaj unaocznić i on jest zawodowo zabezpieczony, no to oczywiście podobnie pielęgniarka, lekarz, tak, jeśli pracuje z pacjentami, to pani fryzjerka, tak, to są osoby, które mają dużo kontaktów. Natomiast poza takimi osobami również inne osoby są, które mają nie to, że są zamknięte w jakiejś niewielkiej bańce towarzyskiej, tylko spotykają się z różnymi osobami w ciągu tygodnia, no to te osoby się kwalifikują, ale jeszcze drugi warunek, żeby taka osoba była nosicielem, no to muszą replikować wirusa i go wydalać w dużej ilości.
To jeszcze drażliwy temat. Szczepienia na grypę. Niewielu jest szczęśliwców, którzy zaszczepili się już w tym roku. Liczymy na to, że będzie ich więcej. Wie pan, kiedy te szczepionki trafią do naszych aptek?
To niestety po stronie samorządów nie mamy żadnych kompetencji, żeby na to wpłynąć.
Ale może jakąś wiedzę, może jakąś podpowiedź, może gdzieś coś pan słyszał.
Znaczy, to myślę, że tak czy inaczej, ponieważ produkuje się na świecie szczepionek bardzo dużo, tak? Natomiast z tego powodu, że w Polsce rzeczywiście część samorządów finansowała na przykład Gdańsk szczepienia przeciwko grypie, samorząd województwa pomorskiego przeciwko pneumokokom, ale ciągle część zakładów pracy kupowała, ale wciąż, jeśli chodzi o grypę, która najpopularniejszym jest i szczepieniem, i też...
Akurat w tym roku powinniśmy szczepić się, że tak powiem, w większej liczbie niż dotąd. 4% Polaków ponoć się szczepiło, a 70% Holendrów do tej pory.
No właśnie, i dlatego Holendrzy po prostu, jak firmy światowe, które produkują szczepionki, planują na kolejne lata rozpropagowanie, no to biorą pod uwagę to, jak jest zużywane w danym kraju. W związku z czym u nas dość szybko tego przydziału, że tak się wyrażę, bo to nie jest przydział w tym sensie ścisłym, tylko rynek działa. Więc no, miejmy nadzieję, że produkcja trwa i że kolejne dostawy się pojawią w aptekach.
A pneumokoki to jest ważne szczepienie akurat, jeśli chodzi o zapobieganie powikłaniom koronawirusa?
Pneumokoki, po pierwsze tak, po pierwsze są zalecane już oficjalnie jako szczepienia, które mogą zapobiec powikłaniu, ale druga rzecz, o której jest mowa, która jest oparta na badaniach, sam fakt szczepienia w okresie przed narażeniem się na wirusa generalnie mobilizuje taką nieswoitą odporność przeciwko wirusom. Jest to wiedza, która, czy teoria, tak, bo jest trochę więcej niż hipotezą, która nie jest zupełnie świeża, bo ma swój czas. Na przykład obserwowano, że osoby, które w miarę regularnie szczepią się na grypę, potem nawet jeśli rok się nie zaszczepią, to ta odporność trwa i też słabiej przychodzą zakażenie. Więc jak najbardziej. Pneumokoki również są takim szczepieniem, które możemy zalecać, zwłaszcza w stosunku do seniorów. Niestety są trochę droższe.
Są refundowane przez samorządy?
Są programy, które nasz samorząd realizuje, będziemy przygotowali do realizacji, ale no też nie mamy co ukrywać, że w stosunku do rosnącego zainteresowania to będzie ich zdecydowanie mniej niż chcielibyśmy wydać, ponieważ no znowu zakładaliśmy na podobne zainteresowanie jak w poprzednich latach i też również dostępność samych fizycznych szczepionek nie pozwala, żeby aż tak duży program zrealizować. No i jak wspomniałem, szczepionki są kilka razy droższe od szczepionek przeciwko grypie.
Panie doktorze, to co? Liczymy na swoją własną odporność i rozsądek, nasz wspólny szacunek do drugiego człowieka.
No właśnie, warto podkreślić jeszcze raz, że najbardziej skutecznie ochronimy zakażenie, jeśli będziemy pamiętali, że my sami możemy być źródłem, tak? Że nasze biologiczne wydzieliny tak mogą tego wirusa zawierać, nawet kiedy nie odczuwamy objawów.
Szanujmy siebie i innych w takim razie, panie doktorze. Dziękuję, zdrowia życzę panu doktorowi i wszystkim naszym słuchaczom.
Nawzajem.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.